Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Tym razem wybraliśmy się w okolice Kalisza na przechadzkę leśną. Moją towarzyszką w tym spacerze jest pani Beata Kątna, leśnik zajmujący się edukacją leśną w Nadleśnictwie Kalisz. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry bardzo.
Gdzie mnie Pani przyprowadziła? Bo to miejsce jest, ma swój klimat.
Przyprowadziłam Pana do Leśnego Centrum Edukacji Las Winiarski, które znajduje się niedaleko naszego Nadleśnictwa i jest miejscem spotkań głównie z dziećmi, ale ostatnio coraz częściej też z seniorami.
O, czyli tutaj można się nauczyć lasu, rozumiem, tak?
Tak. Pokazujemy, można powiedzieć, taki las w mikroskali, bo mamy tu wszystkie gatunki lasotwórcze, które tworzą nasze polskie lasy.
Moglibyśmy powiedzieć, że tutaj Państwo posadzili taki las edukacyjny mieszany, po to, żeby pokazać właśnie tę różnorodność gatunkową potencjalnego lasu w Polsce.
Tak, bo gdybyśmy wyszli za ogrodzenie i znaleźlibyśmy się w takim tradycyjnym lesie gospodarczym, no nie jesteśmy w stanie na takiej drobnej powierzchni zaobserwować tyle typów różnych drzewostanów. Tutaj gdybyśmy wyszli rzeczywiście za płot, to będziemy w takim typowo lesie sosnowym, ale w naturalny sposób nie zaobserwujemy tam buka, bo on po prostu na takiej glebie nie będzie się dobrze czuł, nie będzie tam odpowiednio rósł. Dlatego tutaj, w tej mikroskali, chcemy pokazać różne gatunki.
Proszę Państwa, małe dzieci mogą nie mieć sił, żeby po prostu chodzić po lesie, żeby zobaczyć pewne rzeczy. Również seniorom czasami nie dopisuje zdrówko na tyle, żeby robić wiele kilometrów ostępami leśnymi, ale jak tutaj przyjdą, to mają taki las w pigułce.
Tak, jest to, można powiedzieć, taka kilkusetmetrowa ścieżka, ale dla tych bardziej wytrwałych, tuż za naszym leśnym centrum, mamy ścieżkę już 4-kilometrową, także bardziej wytrwali też znajdą tam coś dla siebie.
A czy na tej ścieżce 4-kilometrowej zobaczyć można więcej niż tutaj?
To zależy. Zależy wszystko od naszego szczęścia. Wczoraj mieliśmy tutaj zajęcia z dziećmi z półkolonii i tuż za płotem udało nam się tutaj obserwować do przez dłuższą chwilę kozła. Czyli może się tak zdarzyć, że gdybyśmy poszli na tą 4-kilometrową ścieżkę, byśmy tego nie zauważyli, a może byśmy mieli właśnie szczęście i też byśmy zauważyli. Wszystko zależy od szczęścia i naszego zmysłu obserwacji.
Mówimy o koźle sarny.
Tak, no też udało mi się to wczoraj wytłumaczyć, że to nie jest jelonek, że kozioł sarny to jest po prostu pan sarna, dorosły osobnik, nie żadne dziecko i sarna to odrębny gatunek, to nie jest jeleń. Mamy jelenie w lesie, mamy daniele, mamy łosie, mamy żubry, mamy też sarny. Sarny są najmniejsze z rodziny jeleniowatych.
I w ten oto sposób pani przemyciła jedną taką małą lekcję, oczywiście dotyczącą na przykład jeleniowatych.
Do lasu.
Mnie najbardziej intryguje w tym miejscu to, ile można zobaczyć w takiej mikroskali tego dużego lasu. Ile można zobaczyć spraw dotyczących dużego lasu, problemów dotyczących dużego lasu, chodząc po tak małym skrawku tego lasu.
Ostatnio rzeczywiście na tym naszym małym tutaj skrawku bardzo dobrze można zaobserwować, jak drzewa reagują na długotrwałą suszę. I wystarczy spojrzeć do góry i widzimy, jak wyglądają dęby, jak wygląda brzoza. Widzimy, że sosna ma bardzo dużo suchych, pożółkłych, takich brunatnych igieł.
Tu właśnie stoimy koło takiej sosny.
Tak. O.
Ja teraz takim jednym ruchem, no właściwie całe igliwie z jednej gałązki zdjąłem bez problemu.
Tak, widzimy też dużo w koronie suchych gałązek. To wszystko świadczy o tym, że ta sosna tutaj zaczyna nam chorować, zaczyna jej brakować wody i w ten sposób się ratuje. Część igieł po prostu zrzuca, żeby przetrwać do kolejnego roku. To, że one tu cierpią pod względem braku wody, to obserwujemy nie tylko właśnie, że te igiełki mają takie suche, ale też korony mają bardzo taką przerzedzoną. Te igiełki powinny być, no można powiedzieć, ta zieleń powinna być taka żywsza, ona jest taka przytłumiona, taka można powiedzieć wpadająca w szarość i to już nam pokazuje, że ona w tym wieku powinna wyglądać dużo lepiej.
Można powiedzieć, że powinna wyglądać ta zieleń radośniej niż wygląda.
Tak, a w tym roku niestety zieleń w lesie wygląda dość smutno. Tu mamy dęba, który w całym naszym nadleśnictwie obserwujemy, że bardzo źle wygląda. Nie tylko z tego względu, że listki są takie szare, ale jeszcze oprócz tego nerw główny jest po prostu suchy. On jest suchy, on się nam tutaj wykrusza i dlatego ten liść nie ma takiego swojego prawidłowego kształtu, tylko jest taki jakby pomarszczony. On jest też bardzo malutki. W normalnych warunkach powinien być dużo większy.
Nie ma kształtu i nie ma też koloru właściwego.
I nie ma powierzchni takiej swojej. Można powiedzieć, że ten dąb po prostu nie oddycha pełną piersią, tylko tak jakby cały czas miał chore swoje płuca, bo jak wiemy, drzewa oddychają między innymi liśćmi. No i kiedy on nie ma odpowiedniej powierzchni tego swojego aparatu asymilacyjnego, to on też cały czas jest zestresowany. Tak jak my ludzie stresujemy się i zaczynamy chorować, tak samo drzewa. I można powiedzieć, że na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, tak samo jest z tym efektem suszy. Suszę mieliśmy w tamtym roku, suszę mamy w tym roku i już widzimy, że zaczynają tego naszego dęba, sosnę atakować różne choroby, różne owady. I tak na przykład ten zamierający nerw tutaj jest spowodowany właśnie bytnością owada. Skoczonosa, tak się nazywa ciekawie. Nigdy nie był tak dużym problemem. Dopiero ten rok pokazał, że no potrafi tak mocno zaatakować i to na dużej powierzchni dęby.
Trzymając się Pani metafory, na to pochyłe drzewko włazi już wszystko, co może po prostu.
Tak, a poza tym mieliśmy też bezśnieżną praktycznie zimę. I to też spowodowało, że drzewa w dalszym ciągu były osłabione. 3 lata temu też nie mieliśmy bardzo dużej ilości wody, więc ten efekt cały czas widzimy, że on się pogłębia i coraz bardziej drzewa są słabe i coraz więcej czynników je atakuje.
Z braku wody to drzewko się dusi.
Tak, dusi się. Oprócz tego jeszcze zaatakował je grzyb, mączniak. Liście tak jakby były obsypane mąką.
Czyli teraz podsumowując te wszystkie plagi, które dotknęły ten dąb, no to możemy powiedzieć tak, liście są mniejsze niż powinny być.
Mają są zdeformowane.
Zdeformowane i mają przebarwione, tak, nie tak jak powinny być.
Nieodpowiedni kolor i widać, że drzewko takie trochę prachityczne. Zobaczymy, czy przetrwa do kolejnego roku. Niestety w tym roku musieliśmy tu dokonać na naszym leśnym centrum prace związane z usuwaniem drzew zamarłych, bo po poprzedniej suszy kilka dorodnych drzew, między innymi taka duża brzoza, która rosła przy wejściu do naszego leśnego centrum, uschła.
Drzwi do lasu.
Przed chwileczką minęliśmy sosnę Wejmutkę, a wiem to między innymi dzięki temu, że Państwo te drzewa tutaj podpisali, postawili tablicę, więc każdy, kto tutaj trafi, raz, dwa się połapie, z jakimś to drzewem ma do czynienia.
Generalnie ta Wejmutka i w porównaniu z resztą myślę, że wygląda dość dobrze. Ja zachęcam Pana do
pogłaskania?
Pogłaskania tych igiełek, bo one są inne niż igły sosny pospolitej. Po pierwsze jest inna ilość, która wyrasta z okółka, a po drugie no, mogę tutaj zaprezentować, czy Pana coś tutaj ukuło?
Nie, nic nie ukuło.
To pokazujemy też dzieciom, że każda igła tak naprawdę różnych gatunków jest inna, bo jak dzieci dotkną, zobaczą, poczują, powąchają, to lepiej zapamiętują i później chętniej chodzą do tego lasu i obserwują. I mam nadzieję taką cichą, że po prostu zachęcają później rodziców na takie spacery, bo niestety, ale coraz częściej trafiają się takie dzieci, które jako kilkunastoletnie albo kilkuletnie nie miały kontaktu w ogóle z lasem, czyli nigdy nie były na spacerze w lesie i to jest na pewno przykre.
Bardzo miły jest kontakt dotykowy z sosną Wejmutką. Troszeczkę bym to porównał do długowłosego pieska, którego można bardzo sympatycznie głaskać.
Tak, a teraz zapraszam do sosny naszej najpopularniejszej, można powiedzieć królowej polskich lasów. I teraz też Panu zaprezentuję, czy ona też jest taka milutka. kukuje.
Ona już kuje, mały jeżyk.
Tak, ona już niestety kuje, ale też jest ładnym drzewem. Może nie tak okazałym pod względem igieł, jak rosnąca obok sosna wejmutka, ale myślę, że ciekawym i na pewno to uczucie też jest takie specyficzne. I dzieci od razu łączą, że igła to tak jak igła, która jest dołączona do szczykawki, a wcześniej w ogóle tak jakby nie łączyły tych dwóch słów.
Drzwi do lasu.
Pani Beato, czy w takim razie, skoro po tej suszy tak mówimy, oglądając ten wasz tutaj las, czy możemy powiedzieć, że nie tylko sosna wejmutka w miarę dobrze sobie radzi z tą suszą?
Zmiany klimatyczne generalnie wpływają na wszystkie drzewa i każde drzewo musi sobie jakoś z tym radzić. Oczywiście są gatunki, które na ten klimat taki nam ocieplający się, z nim radzą sobie lepiej. Są gatunki, które obawiamy się i naukowcy też już nad tym myślą, że niestety one będą się z terenu Polski wycofywać ze względu właśnie na tą zmieniającą się pogodę i też musimy i staramy się jako leśnicy też być na to gotowi, że może się okazać, że te zmiany klimatyczne dotkną nas bardzo bezpośrednio i może się okazać, że sosna się zacznie powoli wycofywać z Polski. Możemy zaobserwować na przykładzie świerka, on też już powoli zmienia swoje granice. Także temat jest bardzo taki trudny i bardzo skomplikowany.
Rozumiem, że jeżeli mówimy o wycofywaniu się gatunku, to mówimy o kierunku północnym, tak? One na północ by się uciekały, czy... bo chyba nie na południe.
Tak, myślę, że tak.
No tak, tak, tak to proszę...
Tak logicznie by tak można było stwierdzić.
Właśnie, proszę Państwa, bierzemy to na logikę. I logika dobrze nam podpowiedziała. Już po spotkaniu z panią Beatą znalazłem w internecie artykuł z 2013 roku, sygnowany przez Ministerstwo Środowiska, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, w którym to artykule czytamy, cytuję: wzrost temperatury powietrza sprawia m.in., że północna granica zasięgu dębu, a jednocześnie granica południowa gatunków borealnych, między innymi gatunki iglaste, brzoza, przesuwają się ku północy. Czyli innymi słowy, proszę Państwa, dąb powiększa swój zasięg na północ, a gatunki borealne zmniejszają zasięg, uciekając na północ. Szacuje się, że w całej Europie granica ta może przesunąć się o około 150 do 500 km w ciągu obecnego stulecia. Naturalna szybkość ekspansji i adaptacji gatunków drzew waha się od 20 do 200 km na stulecie, co oznacza, że bez interwencji człowieka dostosowanie się lasów do zmienionych warunków klimatycznych nie będzie możliwe. Koniec cytatu. Dziękuję za spotkanie pani Beacie Kątnej, leśnikowi zajmującemu się edukacją w Nadleśnictwie Kalisz. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję również.
Zapraszamy do lasu. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.